Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Stan przygotowań do papieskiej wizyty w Wielkiej Brytanii jest bardzo dobry, uważa nadzorujący je ze strony rządu Lord Patten.
Nad etyką jej przyszłością obradowali w Trydencie katoliccy teolodzy.
Polacy pomagają w walce z malarią w Angolii.
28 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Trwają przygotowania do wrześniowej podróży Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii. Będzie to pierwsza papieska wizyta stanu w tym kraju. Jan Paweł II był tam bowiem przed 28 laty z wizytą o charakterze wyłącznie duszpasterskim. O stan przygotowań zapytaliśmy lorda Chrisa Pattena, który czuwa nad nimi ze strony brytyjskiego rządu.
Ludzie może nie zdają sobie w pełni sprawy, jak skomplikowane jest połączenie ze sobą aspektów wizyty stanu i wizyty pasterskiej. Zresztą nawet prezydent Obama nie mógłby sobie pozwolić, by spotkać się od razu tak zwyczajnie po prostu ze 100 tysiącami ludzi na otwartej przestrzeni. Może nie liczono się ze wszystkimi trudnościami, jakie to za sobą pociąga. Teraz jednak osiągnęliśmy już bardzo dobry stan przygotowań. Sądzę, że program będzie naprawdę ciekawy. Przynajmniej mam nadzieję, że nie tylko wspólnota katolicka, wspólnota wierzących będzie mogła spotkać się z bliska papieża podczas wydarzeń typu duszpasterskiego. Będzie to też okazja do ukazania, że rząd i niekatolicka większość mają bardzo wiele możliwości współpracy z Kościołem katolickim co do globalnej równości, zmian klimatycznych, ochrony środowiska. Wyjaśniając znaczenie tego wydarzenia, moglibyśmy zadziwić tych, którzy początkowo byli krytyczni wobec papieskiej wizyty.
Wyznaczony przez brytyjski rząd do nadzorowania przygotowań papieskiej wizyty Lord Patten, polityk z partii konserwatywnej, jest katolikiem. 66-letni arystokrata pełni obecnie urząd kanclerza Uniwersytetu Oksfordzkiego. Wcześniej był ostatnim brytyjskim gubernatorem Hongkongu przed jego przejściem pod władzę Pekinu.
W strumieniach historii od Trydentu w przyszłość. Tak zatytułowany zjazd katolickich etyków teologicznych z całego świata zakończył się wczoraj w mieście, w którym 4,5 wieku temu odbył się Sobór Trydencki. Położone na północy Włoch miasto gościło w tych dniach około 600 przedstawicieli teologii i pokrewnych dziedzin zajmujących się różnymi aspektami etyki. Obradowali oni nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością tej dziedziny w świetle katolickiej tradycji i kultury współczesnej. Przybyli do Trydentu z 77 krajów świata. Jednym z polskich uczestników był profesor Rzymskiej Akademii Teologii Moralnej Alfonsianum, ksiądz Andrzej Wodka.
Próbowano zobaczyć przyszłość tej dyscypliny, którą można nazwać teologią moralną albo etyką teologiczną. Tę przyszłość widziano w znaczeniu wielopoziomowym, ale ten, kto najbardziej uderzał, to było to, że musimy odkrywać ciągle potęgę wyzwalającą Ewangelii na dziś. Dzisiaj w naszych uwarunkowaniach, problemach i kłopotach chce nas wyzwolić. I dla nas dzisiaj chce zabrzmieć jako dobra nowina. I tutaj elementem bardzo pięknym, który wybrzmiał, jest to, że to nie jest tylko takie proste przekładanie na natychmiastowe działanie choćby imperatywów Ewangelii, albo słuchanie i poniekąd takie troszkę ślepe powtarzanie dyktatów Kościoła, ale chodzi o to, żeby w tym wszystkim pięknie, harmonijnie brać pod uwagę każdy głos i każdą wrażliwość i reagować na to jako jeden bardzo rozszerzony podmiot, który jest mistycznym ciałem Jezusa na ziemi. My, Kościół, a więc i nasza hierarchia, i my wierzący, chcielibyśmy stworzyć taką możliwie jedną wizję wartości, dla których warto żyć, o które warto powalczyć, za które warto nawet cierpieć i które warto przedstawić światu w takiej wersji, że byłaby zachwycająca i atrakcyjna nawet dla tych, którzy nie dzielą naszej wiary czy naszego konkretnego podejścia i otwarcia na transcendencję.
Podczas 4-dniowych obrad na ponad 50 sesjach podjęto w Trydencie bardzo liczne tematy. Sięgały one od rodziny po ochronę środowiska, od płciowości po etykę zarządzania.
Słuchają Państwo Dziennika Radia Watykańskiego.
11 milionów dzieci poniżej 5 roku życia i ponad 500 tysięcy kobiet w ciąży umiera co roku na świecie. Zmniejszenie tej liczby o 1/3 do 2015 roku to cel, jaki postawiły sobie Unia Europejska i Unia Afrykańska podczas spotkania w Kampali.
Według Andrisa Piebalgsa, unijnego komisarza do spraw rozwoju, troska o służbę zdrowia powinna stanowić główny priorytet współpracy Europy z Afryką. Niestety, mimo podejmowanych wysiłków, postęp w tej dziedzinie jest jak na razie niewystarczający. Ochrona zdrowia matki i dziecka znajdzie się więc teraz w centrum podejmowanych akcji. Inne wspólne wysiłki dotyczyć mają przywrócenia pokoju w krajach Afryki, a także przeszczepienia nowych technologii na czarny ląd. Jest to fragment wspólnej strategii rozwoju, która została podpisana przed 3 laty przez kraje Unii Europejskiej i 57 państw Afryki, a teraz podczas spotkania w Kampali dopracowano jej szczegóły.
O większą ochronę dzieci i kobiet w Afryce zaapelowała do uczestników szczytu w Kampali organizacja Save the Children, od wielu lat zaangażowana na czarnym lądzie w rozwój służby zdrowia i oświaty medycznej. Przy okazji przypomniała dramatyczne dane. W Etiopii 94% kobiet rodzi w domach bez żadnej opieki medycznej. Co 8 dziecko umiera w tym kraju przed 5 rokiem życia, a na jednego lekarza przypada tam 50 tysięcy chorych. W Nigrze w czasie porodu umiera co 7 kobieta. Save the Children podkreśla, że dopóki Afrykańczycy nie będą mieli swobodnego dostępu do służby zdrowia, nie uda się stawić czoła śmiertelności wśród dzieci i kobiet. Organizacja przypomina zarazem, że w 2001 roku państwa Afryki zobowiązały się w czasie spotkania w Abudży do przeznaczenia 15% swego dochodu narodowego na służbę zdrowia, z czego praktycznie żaden kraj się nie wywiązuje. 12% światowej populacji mieszka w Afryce, jest tam jednocześnie tylko 3% światowego personelu medycznego.
Koniec z malarią to nazwa programu pomocowego realizowanego w Angolii dzięki wsparciu Polaków. Prowadzony jest on w ramach duszpasterstwa chorych w diecezji Kashito przez Centrum Zdrowia Świętego Łukasza w Kifangondo. Jak podkreśla pracująca tam siostra Marta Sojka, co roku malaria zabija na świecie 1 000 000 ludzi.
Program realizowany jest we wszystkich parafiach tej młodej diecezji sąsiadującej z Luandą. Polega na szerzeniu oświaty medycznej w postaci pogadanek i materiałów dydaktycznych informujących o tym, jak bronić się przed malarią. Uczy się także, jak rozpoznawać jej oznaki i jak leczyć chorobę. Osoby uczestniczące w spotkaniach przekazują następnie zdobytą wiedzę w swoich wioskach i rodzinach. Są to głównie pielęgniarze, katecheci oraz członkinie katolickich grup kobiet. Ponadto rozdawane są moskitiery broniące przed roznoszącymi chorobę komarami. Otrzymują je głównie kobiety w ciąży, dzieci, chorzy i najubożsi. Z powodu malarii codziennie na świecie umiera 3000 osób. W ubiegłym roku zanotowane przypadki zachorowań na malarię 5-krotnie przewyższyły wszystkie zachorowania na gruźlicę, AIDS, odrę i trąd. Szacuje się, że w Angolii połowa pacjentów zgłaszających się do ośrodków zdrowia cierpi na malarię. W wyniku wojny w tym kraju zniszczonych zostało 70% struktur opieki zdrowotnej.
Program Koniec z malarią może być realizowany w Angolii dzięki wsparciu Werbistowskiego Centrum Animacji Misyjnej w Pieniężnie oraz Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Do tej pory objęto nim ponad 3000 angolskich rodzin.
Co najmniej 70 tysięcy mieszkańców północnego Kiwu zostało w ostatnich dniach zmuszonych do opuszczenia swych domów. Wielu z nich schroniło się w kościołach, katolickich szkołach i budynkach parafialnych. Tysiące ludzi koczuje jednak pod gołym niebem. Kolejna fala uchodźców sprowokowana została walkami między kongijskimi oddziałami rządowymi a grupami rebeliantów, głównie ugandyjskich, do jakich doszło w okolicy miasta Benia.
Niestety, jak podkreślają zarówno pracujący tam misjonarze, jak i źródła ONZ-owskie, sytuacja w tym regionie Demokratycznej Republiki Konga wciąż jest daleka od normalizacji. Misjonarze donoszą o tworzących się nowych ugrupowaniach zbrojnych, walczących o własne interesy. Dla przykładu, jedno z nich z bronią w ręku sprzeciwia się przyłączeniu części pól uprawnych do Parku Narodowego. Grupy te grożą porywaniem m.in. pielęgniarek i lekarzy, których potrzebują w swoich bazach w buszu.
Mimo wcześniejszych wahań, kardynał Jorge Urroza ostatecznie stawił się przed Komisją Koordynacyjną Wenezuelskiego Zgromadzenia Narodowego. Spotkanie miało charakter zamknięty, a okazją była wcześniejsza polemika między arcybiskupem Caracas a prezydentem Hugo Chavezem w sprawie polityki tego ostatniego. Przewodnicząca parlamentu Silvia Flores zaprosiła Purpurata, by wyjaśnił swoje stanowisko. Kardynał Uroza najpierw odczytał w obecności 15 deputowanych specjalne oświadczenie, a następnie odpowiadał na ich pytania.
Po zakończeniu spotkania hierarcha stwierdził, że miało ono charakter spokojny i godny. Zaznaczył przy tym, że biskupi mają prawo i obowiązek wypowiadania się na temat spraw publicznych Wenezueli, nawet jeśli sami nie są składnikiem życia politycznego. Poinformował ponadto, że podczas spotkania wyjaśnił m.in. kwestię utożsamiania przez Kościół pojęcia marksistowski socjalizm z komunizmem w odniesieniu do polityki prowadzonej przez Hugo Chavesa. Podtrzymał zarazem krytyczną jej ocenę. Wyliczył też obawy episkopatu co do przyszłości swobód, pluralizmu i demokracji w Wenezueli w oparciu o konkretne zapisy prawne.
Birmańskie wojsko zrównało z ziemią chrześcijańską wioskę na wschodzie kraju. Jak podała brytyjska agencja ICN, do wydarzenia doszło w ubiegły piątek. Miejscowość Ta Dal Der została najpierw ostrzelana z moździerzy, a następnie podpalona. Spłonęło około 50 zabudowań, w tym szkoła i kościół. 600 mieszkańców wioski ratowało się ucieczką, dołączając do 300 innych osób z okolicy, które wcześniej schroniły się w dżungli.
Wojskowa akcja odbyła się w ramach pacyfikacji plemienia Karenów jako elementu społecznie niepewnego przed spodziewanymi pod koniec roku wyborami. Ofensywa jest skierowana głównie przeciwko niebuddystom, którzy szukają schronienia po tajlandzkiej stronie granicy albo są zmuszani do przejścia na buddyzm i podporządkowania się reżimowi. Według organizacji Christian Solidarity Worldwide od 1996 roku birmańska junta zniszczyła ponad 3,5 tysiąca wiosek na wschodzie kraju. Zanotowano także liczne gwałty, morderstwa i przymuszanie Karenów do niewolniczej pracy.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Podkowie Leśnej odbył się pogrzeb księdza Leona Kantorskiego, który zmarł w poniedziałek w wieku 92 lat w Grodzisku Mazowieckim. Kapłan przez 27 lat był proboszczem w parafii świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej. W czasach PRL-u ksiądz Kantorski wspierał podziemne struktury Solidarności. Był organizatorem nabożeństwa pojednania polsko-ukraińskiego. Największą uwagę poświęcał młodym ludziom. Ich specjalnie formował do służby liturgicznej. Organizował też dla nich wyjazdy wakacyjne. Jak wspomina dyrektor gimnazjum w Podkowie Leśnej i wychowanek księdza Kantorskiego, Grzegorz Dąbrowski, był to niewątpliwie wyjątkowy ksiądz.
To był kapłan, który przemawiał z taką dużą mocą. Kiedy mówił, widać było, że jest o tym głęboko przekonany, że wiara to jest jego życie, że różne sprawy, o których mówi, to jest głęboko przemyślana sprawa.
Za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej ksiądz Kantorski został odznaczony w 1998 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2007 roku otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Miasto Ruin to tytuł trójwymiarowego filmu, będącego symulacją przelotu samolotu nad zniszczoną po upadku Powstania Warszawskiego stolicą. Obraz powstał na zlecenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Krótki, niespełna 5-minutowy film jest trójwymiarową animacją lotu samolotu Liberator nad pogrążoną w zniszczeniach Warszawą, mówi Michał Gryn, jeden z głównych projektantów filmu.
Zamierzone wrażenie jest takie, żeby pokazać ogrom zniszczenia, pokazać tragedię, jaka się wydarzyła i pokazać, jak Warszawa ucierpiała, jak była zniszczona i jak się podniosła później z tych burzy.
Wkrótce Miasto Ruin zostanie włączone do stałej ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.